Ja chciałam Państwa teraz zaprosić na spotkanie z Bartoldem Kejkenem, tego wybitnego flecistę, który jest prekursorem, jeśli chodzi o grę na traverso flauto, czyli na tym barokowym flecie poprzecznym, którym teraz tak często nas raczy na przykład Aleksis Kosenko. On rozpoczął właściwie tę drogę w Europie. Dzisiaj już jest dostojnym, starszym panem, ale nieszczędzącym wspaniałych uwag młodym ludziom, z którymi pracował w Poznańskiej Akademii Muzycznej. Zanim posłuchamy rozmowy Łukasza Matusika i chciałam Państwu zaznaczyć, że jest to jego debiutancka rozmowa na antenie Merkurego i to rozmowa jeszcze tłumaczona, posłuchajmy fragmentu drugiej suity Hamol Johanna Sebastiana Bacha. To było spotkanie Bartolda Kejkena z orkiestrą Arte dei Suonatori w 2002 roku. Bartold Kejken.
Przywiozłem trzy instrumenty. To kopie XVIII-wiecznych fletów z różnych czasów i różnych miejsc. Jedna z nich to kopia francuskiego instrumentu wykonanego około 1700 roku. Drugi to kopia fletu z Brukseli wykonanego około 1730 roku. A trzeci to kopia instrumentu zbudowanego w Dreźnie około 1750 roku. W tamtych czasach budownictwo instrumentów bardzo różniło się w poszczególnych ośrodkach, a także zmieniało się z pokolenia na pokolenie. Zatem do wykonywania bogatego repertuaru potrzeba co najmniej kilku różnych instrumentów muzycznych. Oczywiście ja również zaczynałem od jednego, ale gdy studiowałem coraz więcej, zwiedzałem muzea i prywatne kolekcje. Wypróbowałem kolejne instrumenty, kolejne kopie. Wreszcie stwierdziłem, że lepiej będzie mieć ich kilka. Nie mam ulubionego fletu. Mam ulubione flety do danego repertuaru. Ulubiony flet do tego utworu, a ulubiony do innego. Nie mogę powiedzieć, że tylko jeden flet jest moim jednym ulubionym. Gram również na flecie prostym i to także zależy od repertuaru. Gdybym grał koncert brandenburski Bacha, który wykonuję najczęściej, użyłbym niemieckich instrumentów, które są zbudowane w ten sposób, by bardzo wygodnie grać w wysokim rejestrze, ale za to mają słabszy rejestr niski. Gdybym natomiast chciał wykonać sonaty Händla, użyłbym angielskich instrumentów z lat 20. XVIII wieku, które są zupełnie odmienne od wspomnianych wcześniej, z silnym, niskim rejestrem przypominającym nieco brzmienie instrumentów strojkowych. Rejestr wysoki nie jest natomiast zbyt często wykorzystywany. Istnieje duża różnica w tessiturze pomiędzy muzyką Bacha i Klendla, tak więc należy brać odpowiedni instrument do konkretnego celu. Porównuję siebie do rzemieślnika, na przykład cieśli, który ma więcej niż tylko jeden młot i więcej niż tylko jeden śrubokręt i wykorzystuje je w zależności od pracy, jaką ma do wykonania. Czasem używam także współczesnego fletu do celów koncertowych, ale niezbyt często. Kiedyś, to znaczy w początkowych 10-15 latach mojej kariery, grywałem bardzo dużo na nowoczesnym flecie, przede wszystkim współczesny repertuar, Berio, Buleza, które to utwory wykonywałem zresztą z ogromną przyjemnością. Ale moje zainteresowanie muzyką dawno wzrastało, a siłą rzeczy słabło zainteresowanie współczesnym repertuarem. Teraz, kiedy wykonuję na koncercie utwory na współczesnym flecie, to zwykle jest to trio sonata na flet, altówkę i harfę Debussy'ego, bądź syrinx na flet solo. Oczywiście wykorzystuję współczesny flet w nauczaniu. Idea diminuendo jest bardzo prosta. Każdy dźwięk muzyczny wygasa w naturalny sposób. Na instrumentach klawiszowych, fortepianie, klawesynie, a nawet na organach, które charakteryzują się przecież stałym brzmieniem, diminuendo realizuje się w akustyce kościoła. Każdy dźwięk, także muzyczny, wygasa, a więc następuje diminuendo. Uważam, że to bardzo ludzkie, ponieważ my także wykonujemy diminuendo w końcu naszego życia. Stąd też przeciwieństwo crescendo jest tak silnym środkiem, to wręcz rodzaj rewolucji. Crescendo nazywam odwróceniem porządku życia. To niezwykle silny efekt, którego często nadużywa się w muzyce. W XVIII i XVII wieku stosowano crescendo na jednej nucie, która dzięki temu środkowi falowała. Natomiast wykonywanie crescendo na każdym dłuższym pochodzie dźwięku było w owym czasie czymś zupełnie obcym i rozpoczęło się dopiero w połowie XVIII wieku, lecz nadal używano go wyłącznie dla ściśle określonych celów. Nie powinniśmy więc szafować nim zbyt lekko, wykonując muzykę dawną. Podobnie jak należy się nauczyć zasad wykonawczych, słownika interpretacji, dawnych tradycji, tak crescendo i decrescendo to właśnie jedna owych z tradycji, które należy poznać, by właściwie je stosować. Crescendo przy każdym wznoszącym się pochodzie to efekt tradycji romantycznej, w której ja także się wychowywałem, ale w pewnym momencie w XVIII-wiecznych traktatach dotyczących śpiewu przeczytałem, że gdy głos się wznosi, należy go ściszyć, a nie zgłośnić, by brzmiał bardziej elegancko i srebrzyście. Pomyślałem wtedy, to zdumiewające. A potem przeczytałem kolejny traktat o śpiewie, w którym napisano to samo. A następnie czytałem traktaty skrzypcowe, w których napisano to samo. I traktaty fletowe, w których znów napisano to samo. A także traktaty fortepianowe, w których napisano to samo. Wtedy uświadomiłem sobie, że była to tradycja, która dopiero w latach 30., 40. XIX wieku zaczęła się diametralnie zmieniać. Wokaliści śpiewali głośniej na wysokich dźwiękach, co z pewnością nie spodobało się ludziom o staromodnym guście w tamtym czasie. Styl sam w sobie znajduje się w ciągłej ewolucji, co nie oznacza oczywiście prostego postępu, ani idei przeciwnej. Nie można powiedzieć, to stare, więc jest lepsze. To po prostu zmiany. W swoich interpretacjach staram się zatem stosować wszystkie zasady wykonawcze, które ważne były w czasach kompozytora danego utworu. Próbuję również znaleźć instrumenty istniejące w czasach tego twórcy, ponieważ uważam, że kompozytor nie mógł pisać na instrument, który nie został jeszcze wynaleziony. Bach nie mógł pisać przecież na saksofon. Oczywiście, można grać Bacha na saksofonie, ale Bach nie mógł sobie wyobrazić, jakie brzmienie miałby ten instrument, więc nie mógł na niego komponować. Próbuję wyobrazić sobie, co żyło w umyśle kompozytora, a także jego sercu i całym organizmie, kiedy tworzył dzieło. Co mógł sobie wtedy wyobrażać? Oczywiście nie będę tego nigdy pewien, ale mogę być relatywnie pewny tego, czego nie miał wyobraźni. Interpolując lub ekstrapolując, można dowiedzieć się jeszcze więcej, ale to oczywiście sprawa bardzo osobista. Właściwie nie dokonuję aranżacji. W większości przypadków aranżacje są słabsze niż oryginały. Nie widzę więc powodu, dla którego miałbym grać gorsze wersje. Jako przykład mogę dać coś takiego. Wszystkie sonaty Mozarta i Beethovena na skrzypce z fortepianem istnieją w ówczesnych transkrypcjach na flet i fortepian. Zostały dokonane podczas życia kompozytora. Kiedy gram jedną z tych sonat, słyszę oryginalną wersję skrzypcową, którą za każdym razem uważam za znacznie lepszą. Dlaczego miałbym grać słabą wersję, skoro istnieje dobra, oryginalna? To zasada, którą zawsze stosuję w przypadku transkrypcji. Przeglądam się oryginałowi i jeśli transkrypcja, choć inna, jest równie dobra, wtedy decyduję się ją wykonać. Praca nad Suitą Weissa, którą wykonywałem wczoraj, była bardzo długa i wymagająca wielkiego wysiłku, ponieważ musiałem tę suitę częściowo przekomponować, jako że zawiera oczywiście ustępy typowo lutniowe. Więc jeśli zagrałbym je na flecie, brzmiałyby jak niewłaściwie dobrane słowa. Musiałem zatem zastąpić je pasażami zbliżonymi, ale typowymi dla fletu, możliwymi do wykonania na tym instrumencie. Było dla mnie bardzo interesujące doświadczenie, a jego efekt... Myślę, że nadający się do słuchania. Nie byłem pierwszym, który zaczął grać traverso. Przede mną było wielu. Przede wszystkim w Niemczech, nieco mniej we Francji, a także w Holandii. Być może byłem jednym z pierwszych, którzy poświęcili się głównie traverso. Wtedy więcej muzyków grało na flecie prostym lub na nowoczesnym flecie, natomiast gra na traverso odbywała się raczej na zasadzie krótkich wakacji.
Co zmieniło się od tamtego okresu?
Kopie instrumentów stały się znacznie lepsze. Obecnie studenci mogą kupić dobrą kopię starego instrumentu za znacznie niższą cenę. Kiedy zaczynałem, kopie były nieliczne i zazwyczaj kiepskiej jakości. Od tamtego czasu odnaleziono w bibliotekach wiele nieznanych dotąd dzieł, które zostały wydane w dobrych edycjach, jako faksymile czy w edycjach naukowych. Wiele z traktatów dotyczących muzyki dawnej, których niegdyś szukałem w bibliotekach rozproszonych po całej Europie, zostało ponownie opublikowanych i teraz nie ma większego problemu, by je kupić czy zamówić przez internet. Łatwo więc się do nich odnieść. W ostatnich 40 latach ilość dostępnych informacji znacząco wzrosła i Być może to stanowi problem dziś dla dzisiejszych studentów. Istnieje tyle informacji, że nie wiedzą, od czego zacząć, więc nie zaczynają w ogóle. Szukają zatem nauczyciela, który będzie uczył ich gry na dawnym flecie. A przecież mogliby dokonać tego zupełnie samodzielnie. Ponieważ uważam, że jest to dziedzina muzyki, w której większość pracy każdy z muzyków powinien wykonać sam. Jest to droga niezwykle długa, ale przy tym niezmiernie fascynująca.